Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Szanowni Państwo, zawsze dodaję, kiedy powiem o Lastarmach Kina pod Baranami. Dzisiaj już tego nie dodam, dlatego że Ola wyfrunęła z tego miejsca, które no jakoś nieodłącznie było z nią związane. I to jest taki szczególny moment w życiu człowieka, kiedy dokonuje różnych zmian, a przy okazji jest taką osobą, która, takie mam wrażenie, jestem tego pewien, łączyła ludzi w miłości do kina, ale także w takiej potrzebie wspólnego przeżywania tego, co nazywamy filmami, tego, co nazywamy sztuką. I dlatego witam cię dzisiaj bardzo serdecznie, Olu. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, witam.
Jak widzisz, ja nie mam dzisiaj żadnej kartki ze sobą, nie mam żadnych notatek, bo tak sobie pomyślałem i trochę sobie to wymarzyłem, że się z tobą spotkam i porozmawiam nie o żadnym wydarzeniu, które akurat zapowiadasz, nie o kolejnym przeglądzie, który zaprogramowałaś, tylko porozmawiam z tobą o twojej miłości, do twojej pracy, do tego, co robisz, bo to jest bardzo inspirujące i ja jestem ciekaw, w jakim nastroju ty w ogóle przychodzisz dzisiaj do studia.
Teraz jestem wzruszona tym, co powiedziałeś na początku audycji i jestem, to nie jest tak, że ja nie pracuję, więc ciągle jeszcze próbuję doczekać tego momentu, gdzie faktycznie sobie odpocznę i nie będę niczego robić, chociaż moi znajomi śmieją się, że to jest niemożliwe. Mam taki nastrój, powiedziałabym, no nie jest to łatwy moment, bo żegnanie się z miejscem, które współtworzyło się i w którym wszystkiego się w zasadzie nauczyło i przez 16 lat było się taką istotną tkanką w nim, w całym tym i procesie tworzenia i też jakby oddawania się widzom. To nie jest łatwe, natomiast jestem podekscytowana też tym, co się może wydarzyć. Mhm. Bo mam ze sobą bagaż doświadczeń, które na pewno chciałabym jeszcze jakoś wykorzystać. Ciągle pytają pytania, czy odchodzę z branży, czy zostaję. Proszą mnie o różne definicje i tak dalej, a ja nie wiem tego, ale jedno jest pewne, że trudno i chyba nigdy nie odejdę od ludzi, od tego, aby tym ludziom coś dawać, tworzyć im właśnie jakieś przestrzenie, czy to do wyrażania siebie, czy to nawet wspólnego oglądania, słuchania muzyki i rozmowy.
To jest bardzo ważne. Ja też dlatego zaprosiłem cię do programu, bo ja bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że jesteś w takim momencie granicznym, może nieokreślonym jeszcze do końca i być może to dookreślanie nie zawsze jest konieczne, bo może czasem warto, żeby życie trochę określiło za nas, żeby nas trochę wyręczyło, ale to jest w ogóle taka magiczna przestrzeń, ta przestrzeń twojej pracy. Tak sobie to wyobrażam, bo od razu, jak myślę o tobie, to przychodzi mi na myśl Nocnik. Przychodzą mi te spotkania ze studentami, nocne spotkania filmowe, które tworzyłaś i które tak naprawdę stworzyłaś, może tak trzeba byłoby powiedzieć. Bo wiesz, to nie każdy człowiek, nie, ma tak, że udaje się na jakiś prowadzony pokaz filmowy, a następnie wraca do domu o 4 nad ranem, o 5 nad ranem i to dlatego, że tak mi się wydaje, że u podstaw tego stoi nie tylko taka konsekwencja, wiesz, zawodowa, że trzeba dobrze zrealizować projekt, zadanie, ale jak tak myślę o tobie i na tyle, na ile cię znam, jestem w stanie stwierdzić, że to jest też taka autentyczna ciekawość dotycząca tego, co w tej sali kinowej się wydarzy, jakie historie ci ludzie ze sobą na ten pokaz przynieśli.
Tak, to prawda. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie poświęciłby 100 lat na to, żeby mieć nieprzespaną jedną noc tak solidnie w tygodniu. I wydaje mi się, że to, co my jako kino i ja jako osoba, która tę przestrzeń tam aranżowała i dbała o to, jak ona wygląda i jak ci ludzie się w niej czują, to była jedna rzecz, ale dla mnie to były niesamowite doświadczenia. Dla mnie to było ładowanie baterii, chociaż fizycznie może wydawałam się mocno zmęczona, zwłaszcza w tych drugiej, że tak powiem, rozpoczętej dekadzie tych spotkań. Natomiast to, co się tam wydarzało, no to są rzeczy nie do opisania. To jest spotkanie ludzi z różnych kręgów. Zaczynaliśmy od filmoznawców, bo to był kierunek, który ja studiowałam. Tam miałam najwięcej znajomych i oni przychodzili na początku na te spotkania. I dzięki właśnie temu, że Kino pod Baranami postanowiło oddać tę przestrzeń nocną studentom, stworzyło się coś tak niesamowitego, ale nigdy nie zapomnę tego, jak, nie wiem, student informatyki stosowanej opowiadał o filmie Nieulotne, takim, którego sam tytuł już mówi o pewnej takiej jakiejś niematerialności, emocjach i tak dalej. I to jest niesamowite, jak ludzie z innym jakby doświadczeniem, z innego kontekstu, z inną wiedzą, patrzą na ten sam film, którzy nie są kulturoznawcami. Oczywiście jakby nie dyskredytuję kulturoznawców, filmoznawców, którzy zawsze wnoszą coś wartościowego w te rozmowy. Natomiast te spotkania ludzi zaczynających też swoją przygodę, czy to z filozofią, psychologią, matematyką, czy właśnie kinem, filmem i spotykających się w jednej przestrzeni młodych ludzi, którzy tak naprawdę jeszcze...
W których się kotuje. Także tak. Te fascynacje ze studiów się kotują.
Tak, to jest niesamowite.
I przenoszą to na filmy.
Tak, oni przeczytają jakiś tekst, nie wiem, filozofa kultury, po czym znajdują odniesienie do tego tekstu w filmie i to widać, że to jest czasem... nowe dla nich i tak próbują ten kontekst jakoś ułożyć, zrobić z tego jakąś budowę z klocków i czasem im to wychodzi, czasem nie, ale to jest niesamowite, bo to jest przestrzeń, gdzie oni mogą tak naprawdę te teoretyczne teksty w praktyce sobie jakby sprawdzać.
A powiedz w takim razie, czym ten nocnik był dla ciebie?
Domem.
To mocne.
To jest miejsce, w którym ja w zasadzie, w którym ja żyłam. Dla mnie to były te czwartek w nocy, to była data nie do ruszenia. Moje wyjazdy były organizowane i wszystkie aktywności w odniesieniu do tego wydarzenia. I to były też spotkania z przyjaciółmi. Ja zaczynałam jako studentka, przez lata spotykałam tam, no czuję się trochę jak nauczyciel w podstawówce, który wypuszcza kolejne pokolenie ludzi dalej, ale część z tych ludzi ze mną została. Część z tych ludzi to są moi przyjaciele, mimo że chodzili tam, nie wiem, 10 lat temu i spotykaliśmy się tylko wtedy tak regularnie, bo wiesz, bo to jest niesamowite, bo to są regularne spotkania, to jest każdy tydzień. Inaczej niż w przypadku klubu dla licealistów, który jest raz w miesiącu. I ja wiem, że trudność w zbudowaniu tej społeczności polega też na tym, że nie widzimy się regularnie tak często. Powody są różne i zrozumiałe, natomiast studenci mają więcej czasu, którzy wymieniają jakby wyjście na piwo na wyjście na nocnik, prawda? I robią to co tydzień. Ja się tak często nie spotykam z własną rodziną, jak z tymi ludźmi. Oni są właśnie dla mnie tak naprawdę swego rodzaju taką rodziną stworzoną. I sami sobie zdecydowaliśmy, że chcemy jakby w tej rodzinie być i to jest wspaniałe.
To teraz ty mnie wzruszyłaś, jak powiedziałaś, że nocnik to dom, bo ten moment, w którym jesteśmy teraz wspólnie trochę, to jest taki moment wyjścia z domu, nie? To jest taka sytuacja, w której ty mówisz, okej, dobra, to ja może wyfruwam z gniazda trochę i może będę do was zaglądała, może nie, ale to jest jakieś mocne w ogóle.
To jest mocne, to było mocne. Mieliśmy też takie pożegnanie, które okazało się zgromadzić też ludzi, którzy faktycznie już nie uczestniczą w nocniku, bo mają już swoje dorosłe życie. Były rozmowy. Rozmowy, w których oni deklarowali, że dla nich to nie był tylko klub filmowy za tanie bilety, prawda? Że to było spotkanie dla nich równie ważne jak dla mnie. I to było niesamowicie wzruszające, bo ja myślałam, że oni już dawno są gdzieś indziej, w innym momencie życia. I tak jak my nie zawsze zapamiętujemy, co to się wydarzyło z nami przez lata, jacy ludzie stawali na naszej drodze, to faktycznie okazało się, że dla niektórych z tych osób, tych studentów, a już, nie wiem, pracujących czy w branży, czy studiujących na, nie wiem, nawet na Harvardzie, to są jakieś wspomnienia, które ich ukonstytuowały też. Usłyszałam niesamowite deklaracje, które mówiły o tym, że gdyby nie te spotkania, nie wyszedłbym, nie wiem, z szafy, gdyby nie te spotkania, nie nauczyłbym się wyrażać własnych opinii, gdyby nie te spotkania, no nie miałbym co robić wieczorem w czwartek. I każdy z tych argumentów dla mnie jest ważny.
To jest tak, że okazuje się, że stworzyłaś jakąś przestrzeń terapeutyczną.
Tak, ale muszę przyznać, że bez żadnego przygotowania i tu czasem czułam się bardzo przerażona. Z braku czasu nie poświęcałam tak dużo swojego wolnego czasu na to, żeby się kształcić też w tym kierunku, bo nie chciałam też popełnić błędu, bo stawałam się starsza od tych ludzi. Oni często zadawali mi pytania, na które ja nie znałam odpowiedzi.
I wtedy mówiłaś nie wiem.
Mówiłam nie wiem.
A wiesz, że to jest największa mądrość?
No mam nadzieję, mam nadzieję. Ja przysięgam, że czasem wracałam po tych spotkaniach, rozmawiałam z Marynią, moją szefową i mówiłam, rany, no padło takie stwierdzenie, które po prostu spowodowało, że na sali była cisza.
Ale wiesz, to jest niesamowite, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć tylko w miejscu, w którym ludzie się czują naprawdę bezpiecznie, a to jest wielka sztuka stworzyć takie miejsce. Ty jak patrzysz na to, to jesteś z siebie dumna?
Teraz tak. Wcześniej byłam w pewnym takim kołowrotku, to aha, znaczy widziałam, że są ludzie na seansie, że chcą ze sobą spędzać czas, przychodzą pomimo tego, że na przykład... Nieważne, jaki jest film, jest nocnik i ja chcę być tutaj w czwartek. Natomiast teraz tak, teraz kiedy usłyszałam, zdystansowałam się troszeczkę do tego, kiedy odpoczęłam, kiedy usłyszałam te słowa i wiesz, nie nawet ze sceny, bo oczywiście takie rzeczy też się wydarzyły, ale w kuluarach, to stwierdziłam, że o rany zbudowałam coś, oczywiście dzięki temu, że kino pod baranami na to pozwoliło, oddając swoją przestrzeń, ale zbudowałam coś, co stało się, wiesz, no nie jest to piwnica pod baranami, ale jest to rodzaj takiej...
Myślę, że w dzisiejszych czasach to kino pod baranami jest jakieś 20 razy bardziej kultowe niż piwnica pod baranami.
Być może. A dla niektórych właśnie nocnik stał się czymś właśnie kultowym, nie? Że jakby...
Wiesz, stał się miejscem autentycznych spotkań w przestrzeni publicznej.
Tak.
To jest coś, co się nie zdarza często. To jest coś, do czego się tęskni. To jest coś, o czym się marzy, jadąc na studia i czym jest się zawiedzionym, że tego się nie ma. Tego, o czym się czytało w książkach, o czym się czytało w pamiętnikach. Więc to jest wielka wartość. I tak sobie myślę, że czasem dobrze jest stanąć z boku, z dystansu, żeby zobaczyć siebie trochę, nie jako chomika w kołowrotku, tylko jako kreatora i kreatorkę.
Tak, dokładnie tak. I wydaje mi się, że ten moment teraz jest właśnie tym momentem, w którym ja to widzę. Wiesz, ja wróciłam niedawno z Sofii, gdzie z kiniarzami z całej Europy jakby pracowaliśmy nad tym, co możemy zrobić, żeby dotrzeć do ludzi w różnym wieku. I też miałam tam dwie prezentacje i jedną z tych prezentacji to był Studencki Noczny Klub Filmowy, gdzie kiniarze z całej Europy, wiesz, no, robili notatki, potem podchodzili do mnie i zadawali mi różne pytania od praktycznych po takie mniej konkretne. I wtedy przygotowując tą prezentację przypomniałam sobie, że przecież ludzie z całej Polski też z naszej branży mówili, a muszę w końcu przyjechać na ten nocnik, nie? A może zagracie nasz film na nocniku? Pisało się artykuły o tym. Dagmara Romanowska na dziesięciolecie nocnika napisała przecież dwustronicowy artykuł. No to chyba świadczy o tym, że jest to coś. Że...
To jest ślad, który jest Ola ślad. Starmach pozostawiła w tym miejscu, czyli w kinie. Ola Starmach jest ze mną w dzisiejszym wydaniu Poranka Rady Kraków Kultura. Wrócimy do tej rozmowy już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Ola Starmach niezmiennie jest ze mną. Olu, jak to się stało, że w twoim życiu pojawiło się kino?
Oj, to był rok 94. W 94 roku obejrzałam Króla Lwa dwa razy, bo nie wiedziałam, że przedszkolaki też pójdą ze szkołą na ten film. Dziękuję moim rodzicom za to, że dali mi na to hajsy.
A, czyli, ale że przedszkolaki, że, czyli jako przedszkolaczka
tak,
poszłaś.
Tak, poszłam najpierw ze swoją szkołą, przepraszam, ze swoją siostrą.
A potem drugi raz.
Tak, która była w pierwszej klasie. Siostra chyba nie była zadowolona, że musiała mieć ze sobą
iluletnią przylepkę. Dziewczynkę? Przylepka miała ile lat?
Sześć chyba, skoro ona miała siedem.
Sześcioletnia przylepka. Tak. Zobaczyła dwa razy Króla Lwa.
Tak. I oglądałam filmy namiętnie w domu. Generalnie mama zawsze mi mówiła, że jak będę tak oglądać te filmy, to stracę wzrok. I cóż, miała rację, ponieważ mam bardzo dużą wadę wzroku. Natomiast siedzenie po nocy z tatą, w każdą niedzielę oglądałam westerny, bo to jest mój ulubiony gatunek filmowy poza kinem niemym chyba.
Co ty powiesz? Nie wiedziałem tego o tobie.
Tak. Bardzo trudno zebrać widownię w kinie pod baranami na westerny, ale nieustannie próbowałam.
Też, no.
Ja uwielbiam. No dla mnie to jest jakby i Ameryka, która zawsze mnie fascynowała, zwłaszcza jej początki. Strzelaniny, saluny, nie wiem, namiętnie oglądałam serial Doktor Quinn każdą niedzielę. No więc generalnie bardzo dużo oglądałam. Zdarzały się takie sytuacje, gdy stałam w korytarzu, tak sięgałam głową w stronę salonu, w którym był telewizor i mama przychodząc obok pytała się mnie, co robisz? Ja mówię, film oglądam, ale horror się boję, więc stałam w drugim pomieszczeniu. No i tak, i spędzałam długie noce też z tatą oglądając to, co było w telewizji tak naprawdę. I przyznam szczerze, że moim planem na życie, chociaż nie ku radości mojej mamy, była teatrologia. I ja faktycznie brałam udział w jakichś olimpiadach z teatru.
Ale to chwila, bo film i teatr to się nie zawsze łączy.
Nie zawsze się łączy, a też namiętnie oglądałam obrady Sejmu jako dziecko, bo to był dla mnie teatr.
Co ty powiesz?
Tak, więc...
Ale to w takim razie ty po prostu byłaś dzieckiem uzależnionym od opowieści, od narracji. To znaczy, czy to opowieści filmowych, czy to opowieści teatralnych, czy to farmazonów opowiadanych z mównicy sejmowej.
Tak, to prawda. I jeszcze muzyka. Muzyka, ponieważ zawsze śpiewałam w różnych oazach, scholach i tak dalej. I te piosenki ja przeżywałam całą sobą. Dla mnie jakby odgrywanie scen i historii.
Bo ty chyba nie potrafisz nie całą sobą, co?
Nie potrafię. To prawda. To prawda. No więc poszłam na tę teatrologię z nadzieją, że będę się tam dalej rozwijać właśnie w takim kierunku teoretycznym, jeśli chodzi o teatr. I przyznam szczerze, że koleżanka poleciła mi z takim wysokim wynikiem na maturze z języka polskiego, jeśli potrzebujesz jakiegoś backupu, spróbuj na filmoznawstwo. I ja pomyślałam, no dobra, no zawsze to jest jakiś kierunek, czyli to była polonistyka nauczycielska, teatrologia i filmoznawstwo. Mama złapała się za głowę, ale jakby zaakceptowała te wybory i przez rok studiowałam dwa kierunki, teatrologię i filmoznawstwo. Teatrologia była mniej fascynująca, że tak powiem. Zakochałam się w filmoznawstwie, zakochałam się w osobach, które tam były i mogłam oglądać filmy, dostawać za to oceny, być z nich egzaminowana.
I podobało ci się
bardzo,
to?
Bardzo, bardzo mi się podobało.
A co ci się podoba w oglądaniu filmów?
Co mi się podoba? Chyba to, że mogę poznawać świat. Ja też jestem wielką fanką dokumentów, ale generalnie historie i to, że wychodzę ze swojego domu, ze swojego mieszkania, ze swojego pokoju i siadam czy w kinie, czy w domu i jestem w innym świecie. Doświadczam innych emocji. Ja bardzo jakby jestem taką osobą, która, jak wiesz, przeżywa całą sobą, ale też mocno rezonuje ze mnie historia. Ja łatwo się wzruszam, ja się boję i cieszę
dar.
Się. Cieszę się bardzo z tego, bo mnie zadowala, no nie powiedziałabym, że naprawdę niewiele, bo jak mówi Marynia, o której jeszcze nie wspominałam, trudno, żebym była zadowolona z filmu ostatnimi czasy obejrzanego. Natomiast faktycznie jest tak, że ja lubię to. To jest dla mnie wyjście jakby z mojej rzeczywistości, która też nie jest jakby szczególnie zła, to nie jest jakaś ucieczka, której aż tak bardzo potrzebuję, ale lubię lądować w tych różnych światach. Bardzo.
A jaki jest twój ulubiony świat?
Oj, trudne. Oprócz westernów.
To nie musi być film, to nie musi być gatunek, to nawet może być jedno miejsce z filmu.
Jedno miejsce z filmu. To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ale wiesz co, chyba pojadę taką oczywistością, jaką jest Cinema Paradiso.
Aha.
Bo ja się z tym filmem też identyfikuję w kontekście mojego rodzinnego kina w Mszanie Dolnej. I ja tak oglądałam właśnie filmy. Od zawsze. Aha. Dla mnie otwarta buzia, kiedy ruszają się obrazy. Widzisz, jak teraz o tym opowiadam, dostaję gęsiej skórki. Jakby to wspólne przeżywanie historii. Wspólne, jakby dla mnie w ogóle doświadczenie oglądania filmów we Włoszech, to jest po prostu niesamowite.
Nigdy nie oglądałem
mecze
filmu
i filmy
we Włoszech.
Polecam, aczkolwiek ostrzegam, nadal w niektórych przypadkach robią nagłą przerwę, która jest na papierosa, ale też rozmowy o filmie. Więc
cudownie. I tam też i wszyscy przeżywają?
Tak, tak.
Na
tak.
głos?
Oglądałam włoski film podczas świetnego festiwalu w Bolonii Cinema Ritrovato. No nie wiedziałam, że można tak krzyczeć na bohatera, który już dawno nie żyje, to znaczy aktor już dawno nie żyje, rzucać czymś do ekranu i nie był to pokaz The Room. Włoskie kino tak strasznie podkręciło widownię lokalną. No to było coś niesamowite. Porównuję to do mojego doświadczenia meczu AC Milan i Florentina też właśnie we Włoszech. I to mi się podoba. I ja jestem osobą, która też czasem mówi podczas filmów, ale jak ktoś tego nie chce...
Ja też mówię.
Przestaję.
Mało tego, ja się zawsze bardzo głośno śmieję.
Tak, samo.
Uważam, że to jest kluczowe.
To jest bardzo wyzwalające,
bardzo
prawda?
Wyzwalające.
Tak.
I to sprawia, że faktycznie się odcinasz od swoich różnych naszych złych emocji, od tego, co zajmuje twoją głowę i jesteś w tej historii. Pozwalasz sobie na to, żeby, czy tym bohaterom, reżyserowi, pozwalasz na to, żeby oni faktycznie wleźli do twojego życia i się w nim umościli po prostu.
Tak, tak. Ja generalnie lubiłabym z tobą oglądać filmy, Tadeusz. Chyba nigdy nie byliśmy razem.
My nigdy razem nie oglądaliśmy filmu.
Dokładnie.
To prawda. A jeśli to ty z boku gdzieś organizując pokaz po prostu.
Tak, tak, tak. To bardzo możliwe. Ale faktycznie jest tak, że jakby, wiesz, tak myślę, że kino jest też jakimś takim narzędziem terapeutycznym. I to właśnie Nocnik dał mi do zrozumienia i też inne spotkania, które miałam okazję prowadzić. I sądzę, że to takie wtopienie się jest najfajniejsze. Natomiast, kiedy jesteś właśnie obeznany z tymi różnymi technikami filmowymi, kiedy jakby, często się mówi o tym, że studiując filmoznawstwo traci się tak naprawdę miłość do filmu.
Tak.
Że jakby potem rozkładasz podczas seansu te filmy na czynniki pierwsze i faktycznie tak jest. Ale muszę powiedzieć, że ja mam taką technikę, że ja czasem sobie pozwalam na to, albo raczej częściej, że ja tego nie będę robić. Ja mam świadomość, ja znam te teorie filmu, ja znam mechanizmy i jakby jestem zupełnie jakby świadoma tego, co oni ze mną robią, ale ja to lubię. I jeśli ja chcę w to wejść i czuję, że okej, to jest ten dzień, kiedy ja się temu poddam, I'm in. Totalnie jakby w to wchodzę.
Z brzucha, nie z głowy.
Tak,
nie?
Tak, tak.
Głowa może przyjść później.
Tak, i można sobie potem myśleć, rozkładać te filmy na czynniki pierwsze i tak dalej. Przyznam szczerze, że to nie jest tak, że ja wiem wszystko, bo bardzo często ostatnio w jakby kontekście sztucznej inteligencji i różnych takich rozwiązań technologicznych moi znajomi mnie uświadamiają, co się wydarzyło na ekranie w sensie takim sztucznym, prawda, że to się zostało skomponowane w taki i nie inny sposób, bo ja jestem, powiedziałabym, taka naiwna.
Mhm.
I w życiu też trochę, ale też jakby w kinie. I ta naiwność pomaga mi cieszyć się tą sytuacją.
Ale czy to nie jest tak, że ta naiwność jest w ogóle konieczna do tego, żeby się, powiem może szeroko, cieszyć nie tylko filmem, ale cieszyć w ogóle życiem, żeby pozwolić sobie na to, na łatwowierność czasem, żeby sobie pozwolić na brak sceptycyzmu, żeby sobie pozwolić na to, żeby być w tym życiu z jakąś frajdą, nawet jeśli to sprawia, że czasem można się oparzyć i może przeżyć to oparzenie i wypłakać się, rozpłakać, ale trzeba się czasem odsłonić tę delikatność jakąś w sobie, bo dla mnie o tym jest ta naiwność, o której ty mówisz też.
Pewnie tak. Chciałabym powiedzieć, że jestem taką osobą w 100%, ale ja jestem osobą, która się wszystkiego boi. Maleńk wysokości, nie lubi igieł i też boję się o zdrowie i pracuję nad tym, cały czas nad tym pracuję, bo moje jakby psychosomatyczne reakcje nie są dobre dla organizmu. Natomiast faktycznie jest tak, że ja tę naiwność stosuję w kontakcie z ludźmi bardzo i różnie na tym wychodzę, bo ja z góry zakładam, że każdy, kto stoi naprzeciwko mnie jest dobry. Że nikt nie chce mnie skrzywdzić, że on ma jakąś historię i nawet jeśli jest niemiły, to może coś za tym stoi. I wielokrotnie się na tym sparzyłam. Natomiast sądzę, że tak mi jest łatwiej. Ja po prostu każdego człowieka chciałabym przytulić i wydaje mi się, że ta chęć, aby wszyscy czuli się dobrze w moim otoczeniu, aby wszyscy jakby czuli się dobrze w tym, co ja im oferuję, jest takim motywatorem. I też to sprawia, że wiesz, że ja robiąc coś, organizując coś, ja czuję wewnętrzną potrzebę, że ja muszę tam być. Że jeśli doprowadziłam do jakiegoś wydarzenia i oczywiście ono sobie już potem samo, każdy ma swoje zadania i każdy może już z tym robić, działać dalej, bo wiadomo, że to działa jak taki, wiesz, dobrze naoliwiony mechanizm, to ja lubię tam być. I to nawet nie jest kwestia kontroli, tylko kwestia tego, że ja chcę oddać od siebie to ciepło już potem na miejscu, jakby być tym, nie wiem, kucharzem, który przychodzi i pyta, czy smakowało, albo czy mogę coś zrobić, aby było jeszcze smaczniej i lepiej i tak dalej. I też czasem, wiesz, są ludzie, którzy przychodzą na spotkania, na Nocniku też się to bardzo często zdarzało, którzy zostają na rozmowie trwającej do 3-4 nad ranem i nie odzywam się słowem.
Aha.
Ale oni po coś tam zostają, prawda? Oni słuchają i czasem potem na końcu coś powiedzą, czasem na kolejnym spotkaniu mówią, no byłem tu w zeszłym tygodniu, ale bałem się coś powiedzieć, albo myślałem o tym, bo nie każdy, bo to jest też ważne, żeby mieć świadomość, że nie każdy jest gotów od razu po zobaczeniu filmu się do niego odnieść, nie? I też jakby nie wymagać tego od ludzi.
To jest mój case. Ja muszę się zastanowić. Tak. Jak się zastanowię, to wtedy mówię.
Tak. Mhm. A niektórzy mają bardzo szybko i jest im łatwiej. No to zależy od osobowości. I mi też bardzo zależy na tym, żeby... Oczywiście zdarzało się czasem tak, że nie wiem, jakoś w ramach żartu kogoś wywołałam do odpowiedzi i tak dalej, ale najczęściej były to osoby, które często już jakby chodzą, które znam i wiem, że są na tyle psychicznie jakby zbudowane, że im to jakby nie zaszkodzi. Natomiast faktycznie jest tak, że czasem sobie myślę, że siedzi sobie na końcu rzędu jakaś osoba i zastanawiam się, czy ona wolałaby do nas dołączyć, czy powinnam wyciągnąć do niej jakąś rękę,
zaprosić. To się nazywa? To się nazywa empatia. Empatia, a jeszcze mi jedno słowo, egzaltowane przychodzi na myśl, ale powiem, mogę, mój program. Dobroduszność, bo no to tak gdzieś tam to się wszystko spotyka. Olu, ty się zastanowisz nad jakimś miejscem z filmu, w którym chętnie byś się znalazła, a może nie zamieszkała, bo ja już jedno takie w myślach mam i przedstawimy je państwu za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Ola Starmach niezmiennie jest ze mną w studiu. Obiecaliśmy te miejsca. Ola cały czas myśli. Ja zacznę w takim razie. I ja obejrzałem wiele filmów. I to jest film, którego być może państwo, prawdopodobnie państwo nie znają. Film dziecięcy trochę, ale to jest takie miejsce, które mi towarzyszy w życiu naprawdę odkąd ten film zobaczyłem, a zobaczyłem go w wieku kilku lat. Nie pamiętam, kto go wyreżyserował. Nie spotkałem, nie sprawdzałem tego na potrzeby naszego spotkania, bo to pytanie przyszło mi na myśl przed chwilą. Grał tam Dustin Hoffman i Natalie Portman. Film nazywa się Pana Magorium, cudowne Emporium. Jest opowieścią o sklepie z zabawkami, o pewnym czarodzieju, który tam czaruje. Ja nawet nie pamiętam, jaki był rys fabularny tego filmu. Nie pamiętam, wiem tylko, że ta kobieta była pianistką, Natalie Portman w tej roli. Nie pamiętam, jak ten film się skończył, czy on był smutny, czy wesoły, coś mi podpowiada, że smutny, ale pamiętam ten sklep, wiesz, i ilekroć jest mi źle w życiu, to myślę sobie o tym sklepie, nie oglądam tego filmu specjalnie, nie oglądam go i nie chcę do niego wracać, bo boję się, że wtedy to, co zobaczyłem jako dziecko, pryśnie i że to miejsce, prawdopodobnie trochę utkane z mojej wyobraźni, przestanie istnieć także. Ale ten sklep jest gdzieś tam we mnie i on do mnie powraca. To moje zwierzenie.
No nie jest mi łatwo odpowiedzieć na to pytanie i tak się zastanawiałam, bo obrazy, które przywołuję tak naprawdę, to są filmy Federico Felliniego. To są jego
filmoznawczyni.
Ale też wiesz, Noce Cabiri, takie opowieści o ludziach dziwnych, którym poświęca się czas ekranowy, którzy są piękni w tym swojej dziwności, którzy cieszą się życiem, którzy muszą walczyć też o swoje prawa. No, nie powiem, że Włochy w tamtych czasach, czy nie wiem, czy lata 60. Są najlepszym miejscem, w którym chciałabym się znaleźć. Natomiast to, co Federico Fellini robi, jakby posługując się tym cechami charakterystycznymi dla tego czasu i Włoch właśnie. I jak on nakłada te różne ciekawe postaci, czy walczące o przetrwanie, czy o miłość. No nie powiem, że jestem jakąś szczególną fanką 8,5, może nie jestem jeszcze w tym momencie życia, żeby go aż tak bardzo doceniać, ale na pewno jakoś czuję, że ci bohaterowie i te jakby obrazy, te tańce, te choreografie, ta kobieta z wielkimi piersiami, że to są jakieś takie obrazy, które gdzieś tam w mojej głowie utkwiły chyba już na zawsze. I one mi też pokazują, czym jest magia kina tak naprawdę. Nie?
Aha, a czym jest?
To są absurdalne rzeczy, które się dzieją na ekranie, a jednocześnie wierzysz, czym jest magia kina. No dla mnie to jest... Wiesz, jakby czytam to trochę na różnych poziomach, bo z jednej strony dla mnie magią kina jest to, co dzieje się z człowiekiem podczas seansu i to, co jak rezonuje z nim film później, że ono może, że kino i obejrzany film może otwierać jakieś miejsca w głowie, może powodować, że czujemy się lepiej, bo nie jesteśmy jedyni, że mamy podobną historię, że nie wiem, że wspólnie przeżyjemy żałobę, że ktoś miał złamane serce i ja mam złamane serce, ale to się dzieje, nie wiem, wielu z nas. I też bardzo sobie cenię takie rozmowy po filmach, w których ludzie mówią, nie jestem filmoznawcą, ale, albo nie znam się na filmie, ale, albo jestem nauczycielem i widzę w tym filmie to, to i to. Mhm. Nie wiem, jestem psychologiem, albo studiowałem matematykę, a w tym filmie coś tam, wiesz, jakby nasza rzeczywistość może zostać, możemy ją z łatwością odnieść do tego, co widzimy. Natomiast z drugiej strony magią kina u Felliniego to są te połączenia właśnie rzeczy absurdalnych, nie? Że to razem super jakby ze sobą współgra, tak jak oglądaliśmy w sumie niedawno, ale nie razem, film Dali, prawda?
Absolutnie.
To jest historia, w którą my wchodzimy. My wiemy, że po raz kolejny to się dzieje. Wiemy, że jakby, no co tu się, pogoda pod psem i padają psy, nie? Ale siedzimy tu, nie wychodzimy, nie wołamy, że to jest absurd i wychodzimy, zamczaskujemy.
Ale wiesz, to jest tak samo, teraz mamy rok Hasa, nie? Tak. To jest tak jak z Hasem. To znaczy jednym z moich, jeśli mówimy o takich już bardziej dojrzałych oświeceniach, epifaniach kinowych, to było Sanatorium pod Klepsydrą.
No tak.
I to był moment, pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja doświadczyłem właśnie tego, czym jest kino. Nie film, nie nagrana i opowiedziana mi historia, tylko kino. Takie kino, które sprawia, że dzieje się coś dziwnego we mnie. Ale to jest też w ogóle bardzo znamienne, że ja zapytałem cię o miejsce, twoje miejsce w filmie i ty powołałaś się na tych dziwnych ludzi z Felliniego i jestem ciekaw, czy Ola Starmach jest dziwna.
O Jezu, nie wiem. To pewnie trzeba byłoby zapytać kogoś innego, a nie Ola Starmach. Ola Starmach jest dziwna. Ona na pewno jest dziwna, kiedy tańczy. Bo tańczy
i znowu Felini.
Tańczy z zamkniętymi oczami i nie potrzebuje się nabić alkoholu. I dla niektórych jest to dziwne zachowanie. Nie wiem, no musiałbyś zapytać lub sam też spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Ja na pewno mam takie poczucie, że... nie zgadzam się na wykluczenia. Jakby, aha, jeśli ktoś jest inny, nie znaczy, że powinien być gdzieś tam sprzątnięty pod dywan. I to mi się Fellinim podobało, że on nawet nie wyśmiewa tych postaci, prawda? Trochę jak w Dziwolągach pierwszych 30-letnich, gdzie mieliśmy tych właśnie te postaci z cyrku. I że to daje im, jakby to jest reprezentacja, ale też daje jakby dowód na to, że oni i są i też mają prawo być i być częścią też sztuki i być częścią też kina. No a te absurdy, wiesz, czasem mamy do czynienia z absurdalnymi sytuacjami na co dzień i może one też absurdy w kinie oswajają
i je
nas.
Je naturalnie racjonalizujemy.
Tak.
To ja pamiętam, wrócę do tego filmu Dali, Quentina DiPio, o którym mówisz, że to były takie refleksje po tym filmie, że okej, oglądamy na ekranie jakieś całkowicie niestworzone historie, ale gdyby się tak zastanowić nad sytuacjami, które nam się przydarzają w życiu, to wcale nie jest powiedziane, że tak bardzo zanegowalibyśmy to istnienie absurdu, czegoś, co właśnie jak ze snu, że to jednak zdarzają się czasem takie nieoczywiste zbiegi okoliczności. A skąd ty czerpiesz siłę na to, żeby iść na nocnik, a potem o 8 przyjść do radia chociażby? Bo zdarzyło nam się tak kilkukrotnie.
To prawda. Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Znaczy, wydaje mi się, że ja mam też taki problem z zasypianiem po takich intensywnych spotkaniach z ludźmi i wiesz, po prostu rozmowa dwugodzinna, czy jest 60 osób na sali, czy jest 30, czy 15, to mnie niesamowicie ładuje. I póki daję radę fizycznie, to robię, ale nie ukrywam, że jest męczące, bo zaczynałam, kiedy miałam 20 lat, teraz mam powyżej 30 i ciało jakby już inaczej reaguje. Natomiast, kurczę, no mnie radość na twarzach ludzi nakręca chyba, że dla mnie to jest największe paliwo, że ktoś mówi, dzięki, było super. Albo dzięki, nie było super. Zdarzało się trzasnięcie drzwiami. To nigdy tego nie zapomnę. Raz nie mogliśmy się zgodzić w rozmowie. Ja też nałożyłam sobie taką rolę, że jeśli wszystkim się podoba film, to ja włożę kij w mrowisko. Ja będę adwokatem diabła. Nie pamiętam, czy to była taka sytuacja dokładnie, natomiast faktycznie było tak, że była dość intensywna i pełna emocji rozmowa i w pewnym, pewnym momencie osoba wyszła i trzasnęła drzwiami, naszymi drewnianymi drzwiami. To było głośne. I wtedy zapadła cisza i zastanawialiśmy się, co powinniśmy zrobić. O rany. Z drugiej strony nikt nie jest na siłę, z trzeciej strony nikt nie pobiegł, no ale niektórzy czasem tak reagują. No różne mieliśmy doświadczenia, natomiast wydaje mi się, że to jak ludzie są zadowoleni z tego spędzonego tam czasu razem ze mną albo dzięki mnie, to jest właśnie to, co tak naprawdę mnie jakoś nakręca.
To ja ci olużę tego, żebyś jak najczęściej spotykała w swoim życiu takie radosne twarze.
Bardzo dziękuję. robię wszystko, żeby to się też wydarzyło w innych miejscowościach, bo też mam wrażenie, że Kraków jest dobrze zaopiekowany. Mamy różne fajne inicjatywy, też pracując w kinie, jakby byłam świadoma tego, jakie są, powiedzmy, konkurencyjne wydarzenia, i czy kinowe, i czy też kulturowe, ale wydaje mi się, że niezwykłym potencjałem są też właśnie mniejsze miejscowości.
Widziałam takie jak Mszana na przykład.
Kolega,
jak się nazywa kino, które tam prowadzisz?
Kino Luboń 2.0.
Kino Luboń 2.0.
Ale też wiem, że wielu jakby filmoznawców czy krytyków, których zapraszasz do siebie, gościnnie występuje na różnych DKF-ach w różnych częściach Polski.
Tak.
I oni też mi opowiadają, bo spotykałam się też z nimi, dyskutując właśnie o tym, zadawałam im pytanie, czy ludzie chcą tam rozmawiać. I oni mówią, tak, wyobraź sobie, że przychodzi, nie wiem, 30 osób, czasem więcej, czasem mniej, ale oni też mają te pokłady, które mają ludzie w wielkich miastach. I strasznie mi się to podoba, że mają też dostęp do tego rodzaju kina, mają też dostęp do jakby możliwości finansowe, żeby zaprosić też osoby do prowadzenia tego. I to jest, tak mi się wydaje, że właśnie to kino w Mszanie jakby naocznie daje mi jakby dowód na to, że nie możemy się też zamykać w tej małej jakby przestrzeni dużego miasta, bo kurczę, no my zaczynaliśmy, pamiętam nasze filmoznawcze spotkania filmowe, bo musieliśmy obejrzeć jakieś filmy, to je oglądaliśmy w różnych sytuacjach, bo raz na kampusie mieliśmy seansę, raz nawet w kinie w jednym roku. Natomiast później oglądaliśmy sami wybrane filmy za każdym razem u innej osoby w mieszkaniu. I dołączali do nas ludzie z innych kierunków i wtedy sobie zdałam sprawę, że rany, przecież to nie tylko filmoznawcy oglądają filmy i chcą o nich rozmawiać. Ludzie normalnie, nie mający żadnego, nie wiem, naukowego doświadczenia i nie analizujących filmów jak my, też to robią.
Powiedziałbym, że ci ludzie stanowią nawet większość.
To prawda. A poza tym, dla mnie niesamowite jest też patrzenie, jak dzieci oglądają film, bo oni oglądają filmy jak ludzie w początkiem jakby kinematografii, z początku kinematografii.
Tak.
Uciekający przed pociągiem, nie? Ale oni, kino to jest sztuka emocji i dzieci nie kontrolują tych swoich emocji. Ja bardzo często przychodziłam właśnie na nasz mały niedzielny klub filmowy z maluszkami po to, żeby popatrzeć na ich twarze, rozdziawione twarze, uśmiechy, lęki przed jakimś wydarzeniem i tak dalej. No to jest coś niesamowitego i dla mnie to jest właśnie ta magia kina, nie? I to są ludzie nieskażeni teorią, którzy z łatwością dają się jej poddać. Ja oczywiście nie krytykuję tych, którzy są jakby, mają ten bagaż teoretyczny i lubią sobie rozkładać te filmy na części pierwsze, ale przyznam szczerze, że bardziej ciekawsze jest patrzenie dla mnie na te takie kontakty. Bez tego, wiesz, szkiełka takiego naukowego, powiedziałabym.
No, czyli z brzucha, a nie z głowy.
Z brzucha.
Głowy.
Trochę, tak.
Z brzucha. Wielu brzuchów. Wiele brzucha ci życzę. O,
dziękuję
może
bardzo.
Może tak. Marzysz o czymś?
Rany, przecież co, chciałabym wiedzieć, co teraz się wydarzy. Jakby chciałabym podjąć decyzję, chociaż nie nadaję sobie żadnego tempa. Chciałabym coś robić, nie wiem jeszcze co i nie wiem jeszcze gdzie, ale chciałabym móc jeszcze wykorzystać ten swój potencjał, bo wiem, że go mam, i móc się jakoś realizować w podobnym charakterze.
To ja ci życzę tego, żeby ten twój daimonion cię dobrze poprowadził. Ola Starmach była ze mną. Olu, bardzo ci dziękuję za twoje opowieści.
Dziękuję również za zaproszenie.